Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja rozmów z telewizji Trwam z godziny 18.15. Temat poruszany, bardzo szeroki, ale myślę, że przez te rozmowy mamy taki szybki kurs zagadnień ekonomiczno-gospodarczych, a także i politycznych. I warto o tym też wiedzieć, jakoś nawet się dokształcać tak na sposób takiego uniwersytetu domowego. To czynimy dzięki naszym gościom, którzy są obecni w Radiu Maryja. Dzisiaj takim gościem jest pan profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński, Szkoła Wyższa imieniem Bogdana Jańskiego w Warszawie, także członek Polskiego Lobby Przemysłowego oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodniczący Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia i wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego. Pan profesor Artur Śliwiński, witamy ponownie, panie profesorze. Witamy, szczęść Boże.
Witam serdecznie słuchaczy, szczęść Boże.
I nie bójmy się tego słowa polskie lobby przemysłowe, bo jak słyszymy lobby, to niektórzy mają takie, prawda, zaniepokojenie. To jest po prostu stowarzyszenie, które promuje to, co polskie, mówiąc w skrócie, prawda?
Ale część tej charakterystyki zawodowej już jest trochę przestarzała. Nie chciałbym
skupiać się na osobie swojej.
Z drugiej strony robić jakieś autopromocji. Myślę, że temat dzisiejszy
zaciekawie nas zapromuje. A temat jeszcze nie przedstawiłem. Kulisy wielkiej wojny handlowej USA i Chiny. Panie profesorze, pan pozwoli, bo ja słuchałem pierwszej części audycji z ojcem Grzegorzem prowadzonej. Mam kilka może pytań, właściwie niedużo, tytułem pewnego podsumowania tamtej części, a potem przejdziemy do tego, co jeszcze jest bardzo ważne, by dopowiedzieć. Więc dla tych, którzy może spóźnili się na nasz program, pytanie, co tak naprawdę było, czy jest dalej przyczyną wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami? Jest to pytanie bardzo szerokie, ale myślę, że pan profesor tutaj nam to wszystko przedstawi. I może druga rzecz bliżej nas, bo chodzi o Europę, a więc trwa również wojna handlowa pomiędzy USA a Europą. Pamiętamy, że w czerwcu tam ubiegłego roku USA nałożyły karne cła na europejską stal i aluminium. W odpowiedzi Unia nałożyła cła na niektóre amerykańskie produkty. Jakie skutki tej wojny dotyczą krajów Unii Europejskiej i dotyczą zwłaszcza Polski? To może tak na razie te dwie sprawy. Co było przyczyną tej wielkiej wojny handlowej? No i co będzie dalej, bo ta wojna, mówiąc takim językiem militarnym, przeszła przez ocean.
No więc zaczniemy od pierwszego pytania. Tutaj od razu trzeba zaznaczyć, że było kilka przyczyn, a także było kilka takich, nazwijmy to, uzasadnień, które nie były do końca przekonywujące. Ja przypomnę jedną przyczynę, która jest bardzo mocno popularyzowana. To jest kwestia deficytu handlowego Stanów Zjednoczonych z Chinami. I to rzeczywiście jest poważna sprawa. To jest deficyt największy spośród wszelkich deficytów między dwoma różnymi krajami. To jest 375 miliardów dolarów. Pamiętajmy, że jest kwota deficytu w skali rocznej. I prezydent Trump zamierza ten deficyt likwidować. O tym wspominałem w części telewizyjnej. Nie bardzo te możliwości są realistyczne, ponieważ jest to problem wewnętrzny Stanów Zjednoczonych, którego nie da się rozwiązać za pomocą wojny handlowej. To jest jak gdyby pierwszy element, na który można i należy zwrócić uwagę, bo on jest szeroko komentowany, uznawany i tak dalej. Jak widać, ja tutaj podchodzę do tego dość z dystansem, czy dość sceptycznie. Natomiast takim ważnym elementem i który zresztą w części telewizyjnej nie był w całości omówiony, właściwie pod koniec pojawiały się pewne sygnały, to jest rywalizacja technologiczna. To jest, krótko mówiąc, kwestia odpowiedzi na pytanie, kto osiągnie z tych dwóch wielkich potęg gospodarczych przewagę w zakresie zaawansowanych technologii informacyjnych. Tutaj już od razu pojawia się pytanie dość istotne, jakie znaczenie mają te technologie informacyjne. Można domyślać jedynie, że to znaczenie jest coraz większe, co i nie chodzi tylko o same systemy informacyjne, ale chodzi także o całą gamę różnych produktów opartych na technologiach informacyjnych, produktów, które tradycyjnie były pozbawione tego elementu, prawda? To jest jak gdyby ten nurt zmian, które są bardzo istotne i właściwie można powiedzieć, że Chiny bezwiednie sprowokowały Stany Zjednoczone do rozpoczęcia wojny handlowej, ujawniając projekt, bardzo istotny projekt Main China 2025, projekt, który przewiduje następny etap restrukturyzacji gospodarki chińskiej, a mianowicie przejście od tej tradycyjnej pracochłonnej działalności gospodarczej do działalności opartej na zaawansowanych technologiach informacyjnych. To jest rzecz przełomowa i to jest faktyczne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych na tyle silne, że ta wojna gospodarcza jak gdyby tu się spotęgowała, uaktywniła, bo rzecz jasna mogła, bo ona te wszystkie problemy deficytu i podobne problemy były wcześniej, a takiego napięcia nie było. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że ten problem nie da się rozwiązać w drodze porozumienia. I przechodzimy teraz do spraw bieżących. Jeszcze mamy do czynienia z Unią USA-Europa. Tutaj Europa nie została zaatakowana wprost, bo te restrykcje z marca zeszłego roku polegające na podwyższeniu bardzo wysokim podatku, przepraszam bardzo, ceł na stal i aluminium, one były wymierzone jak gdyby wymierzone w Chiny, ale trafiły w Unię Europejską i w Kanadę przede wszystkim, no i w kilka innych dostawców stali i aluminium do Stanów Zjednoczonych. To wywołało kontrowersji. Natomiast dzisiaj widzimy, że o ile w Stanach Zjednoczonych jest taki silny konflikt między administracją prezydenta Trumpa i częścią korporacji amerykańskich, które Trumpa wspierają, a innymi grupami finansowymi, politycznymi czy medialnymi, o tyle rzecz ciekawa, że podobny konflikt asymetryczny pojawia się już w Europie. I pierwszym takim sygnałem z ostatnich dni jest to, że przedstawiciele przemysłu niemieckiego bardzo wyraźnie opowiadają się za włączeniem Niemiec do tej wojny handlowej z Chinami. Przy czym akurat rząd niemiecki ma jak gdyby takie nastawienie antytrumpowe. To może niezbyt zręczne określenie, ale tu jest pewna
rozumiemy, walka o co chodzi, tak. Rozumiemy, o co chodzi. To czyli, a jeszcze chodzi o kwestię tego teraz wpływu na dalej, co, jak to będzie miało skutki dla Unii Europejskiej, zwłaszcza dla Polski. O tym też warto może jeszcze dopowiedzieć.
No więc nas ma skutki dla Europy. Tutaj nie mam dokładnej statystyki, która by izolowała to do przestrzeni Unii Europejskiej, ale faktem jest, o czym wspominałem, ale faktem bardzo poważnym jest to, że tempo wzrostu obrotów w handlu międzynarodowym między Europą a innymi krajami i także w Europie, między krajami europejskimi, spadło z 5% do zera w zeszłym roku. A więc już w ciągu tych kilku miesięcy wojna handlowa zaowocowała tego rodzaju spadkiem aktywności gospodarczej, co się przekłada na handel. Jeśli chodzi o Polskę, i tutaj dotykamy dość istotnej sprawy, a nawet powiedziałbym bardzo niebezpiecznej i bulwersującej. Przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych są jak gdyby trzy narzędzia, trzy kierunki wojny handlowej. To są cła, to jest jako pierwsze narzędzie. Drugim narzędziem to są sankcje gospodarcze, o czym także wspominaliśmy. I trzecim narzędziem to jest to podgryzanie firm przeciwnika, prawda? Już nie konkurenta, bo Chiny już nie są konkurentem w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Dla Stanów Zjednoczonych są wrogiem numer jeden. To Chiny są wrogiem numer jeden dzisiaj. Też nie wszyscy w Polsce o tym wiedzą. Zauważymy, że niektórzy politycy mają tutaj już jakieś opóźnienia w rozumieniu sytuacji geopolitycznej, zwłaszcza ci, którzy są bardzo koniunkturalni, myślą, że wróg jest gdzie indziej. I teraz zobaczmy, to jest ta kwestia Huawei'u. Huawei to jest, jeszcze raz powtórzę, wielki koncern, mający koncern w zakresie technologii komunikacyjnych, producent smartfonów, modemów i tak dalej, mający drugie miejsce po Samsungu, innym koncernie, to w tym przypadku koreańskim, wśród tak tych potentatów w zakresie sprzętu komunikacyjnego i telekomunikacyjnego. Sam koncern, właściwie potężna korporacja, operuje nowoczesnymi technologiami i ma bardzo mocne ambicje, nie tylko, ale także i przygotowanie o charakterze technicznym do wprowadzenia nowych, no, my do tego podchodzimy też z pewną rezerwą, do budowania sieci 5G. To są te sieci, które całkowicie modernizują sieci telekomunikacyjne, powodują, że te sieci mogą działać o wiele szybciej i sprawniej. Tutaj chciałbym zastrzec, że wokół 5G, czy tej piątej generacji, toczy się dość ostra polemika, ponieważ zdaniem wielu ekspertów te sieci są niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Nie będę tego wyjaśniał szerzej, ale na ten temat jest dość dużo publikacji. Otóż też chodzi o to, że wprowadzenie tych sieci przez Huawei dawałoby bardzo poważną przewagę technologiczną Chinom nad innymi krajami, do czego Stany Zjednoczone nie chciałyby dopuścić. I tutaj jest właśnie to podgryzanie, no lepszego terminu tutaj nie musimy szukać, podgryzanie Huawei. Przypadek bardzo wyraźny, zaaresztowanie dyrektora finansowego tej sieci, tej korporacji, zaaresztowani dokonało się na zlecenie rządu albo aparatu sprawiedliwości amerykańskiego w Kanadzie. A więc Kanada to została wprowadzona w orbitę wojny handlowej z Chinami. I Chiny zareagowały na pozór dość dziwnie, mianowicie w ten sposób, że nie uderzyły w reakcji na to wydarzenie w Stanach Zjednoczonych, tylko uderzyły bardzo wyraźnie w Kanadę. Poprzez aresztowanie kilku Kanadyjczyków w rewanżu i poprzez już zapowiedziane i zapewne już realizowane różnego rodzaju utrudnienia w kontaktach handlowych z Chinami. I dlaczego tak szczegółowo do tego podchodzę? Otóż dlatego, że nie dalej jak we wtorek zeszłego tygodnia mieliśmy do czynienia z zaresztowaniem jednego z ważniejszych pracowników Huawei w Polsce pod zarzutem szpiegostwa. I mnie byłoby bardzo trudno oceniać, co oceniać, jakie przesłanki spowodowały takie postępowanie wobec jednego z ważniejszych postaci z Huawei w Polsce, ponieważ nie mam informacji, bo podejrzenie o przestępstwie i że istnieją materiały uzasadniające to podejrzenie, no tego typu formułę znamy, ale sądzę, że w układzie międzynarodowym ta formuła jest za słaba. Tu powinny być bardzo silne dowody. Ale nie można się w to włączać. Na pewno te sprawy wymagają wyjaśnienia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin żąda tego wyjaśnienia, ale konsekwencje są dwie dość istotne. Pierwsza konsekwencja to jest włączenie Polski do wojny handlowej. I niezależnie od tego, co się działo w Huawei i co się działo w tym całym obiegu szpiegowskim, czy taki obiekt był, czy nie, to to jest fakt bezsporny. Polska znalazła się w sytuacji jako drugi kraj poza Stanami Zjednoczonymi, a więc po Kanadzie, jako drugi kraj, Kanada i teraz Polska, znalazła się w sytuacji wojny handlowej z Chinami. I to jest fakt niezbity. Tego nie można podważyć. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby Chiny nie zastosowały pewnych retorsji, podobnie jak do Kanady, ponieważ tego typu wojna na tym właśnie polega, że strony wzajemnie ze sobą walczą. Co prawda środkami ekonomicznymi, ale to jest prawdziwa wojna. Tutaj nie mamy piaskownicy, w której bawią się politycy i sypią sobie nawzajem piaskiem w oczy. To jest autentyczna wojna. I to jest bardzo przykre, że taka sytuacja powstała, ponieważ nie sądzę, żeby to było dla Polski w jakimś stopniu najmniejszych chociażby korzystne, uzasadnione, racjonalne. to że zobaczysz, że nasze interesy ekonomiczne są po prostu, polskie interesy ekonomiczne są nagminnie łamane i lekceważone. Nie ma ze strony rządu polskiego należytej osłony obrony interesów ekonomicznych Polski. Nawiasem mówiąc, przykrocią muszę stwierdzić, że również zainteresowanie opinii publicznej, ażeby taka obrona mogła mieć wsparcie z tej strony, także niestety jest bardzo słaby. I drugi element jest taki, że tutaj jeśli to ten scenariusz okaże się udany, to będzie próba skompromitowania czy osłabienia pozycji Huawei w całej Europie. Że to jest firma, która oszukuje, prowadzi działalność wywiadowczą i tak dalej, i tak dalej. I to jest być może jedna z przyczyn tego działania, moim zdaniem, dość nieprzemyślanego. Bardzo dużo w Polsce szpiegów i że chciałby się ich łapać, ja już tu mówię żartobliwie, to można było znaleźć co najmniej dziesiątki tysięcy innych szpiegów.
No właśnie, mówi się, że, panie profesorze, że złapanie szpiega to właściwie jest połowa sukcesu, czy połowa przegranej, bo chodzi o to, żeby go wytropić i przewerbować, ale to na marginesie. Ja i mam się takie, nie wiem, to nie jestem specjalistą, gdzieś tak ci obiło uszy, że właśnie Huawei, jakby powiedzieć, krok po kroku, nie wiem, czy ma jakieś inne wiadomości, czy gdzieś przełapuje rozwiązania techniczne właśnie Apple, iPhone'ów. Że cena jest całkowicie mniejsza ileś razy, a podobna jakość. Ale to będą pewnie specjaliści w tej branży bardzo skrupulatni, pewnie nam powiedzą, jak to jest. Bo się mówi, że są nawet podobne gabaryty, podobna waga, podobne rzeczy. No ale na tym też polega ten świat technicznych, prawda, nowinek i tego podglądania się nawzajem.
No tak, tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że akurat Apple został prześcignięty przez Huawei na tej liście największych potentatów w zakresie sprzętu telekomunikacyjnego, urządzeń telekomunikacyjnych. To jest, natomiast Apple w tej chwili, no można tak trochę żartobliwie powiedzieć, że to, bo tu jest to symboliczne, ugryzione jabłuszko, które jest ikoną tej korporacji. No teraz to jabłuszko rzeczywiście zostało ugryzione bardzo mocno, bo okazało się, że Apple przechodzi w kryzys finansowy, poważny kryzys finansowy. Akcje na giełdach spadły co najmniej o 7-8%, a może więcej, bo dane są, mam dane z kilkudniowym opóźnieniem. Ponadto no, kondycja finansowa firmy jest, powiedzmy sobie, zła. I oczywiście przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, ale jedną z przyczyn, która jest oficjalnie podawana, to jest właśnie są utrudnienia na obszarze Chin, jeśli chodzi o działalność tej firmy. To są rzeczy, które no, wskazują, że ta wojna ma jak gdyby taką część ukrytą, podskórną. To jest to wzajemne podgryzanie się różnych korporacji. I proszę zauważyć, że tutaj głównie chodzi właśnie o te korporacje, które znajdują się w tym obszarze produktów opartych na zaawansowanych technologiach informacyjnych. Czyli to jest ta walka o prymat technologiczny. to jest najbardziej widoczna część tej walki o prymat technologiczny, a nie o na przykład zmniejszenie deficytu.
Takie pytanie jeszcze, panie profesorze. Zawsze jeszcze mam jedno i potem już przejdziemy do Polski bezpośrednio, ale może to już padło. Ale skąd ta dynamika Chin? Bo przecież nie uwierzymy w to, że to tylko dlatego, że ich było dużo, czy jest dużo i że są bardzo pracowici, bardzo ruchliwi. Przecież wiemy, że mieli ten spełzający i bardzo spowalniający system komunistyczny. Nastąpiło niejako przeskoczenie, jakaś taka dziwna transformacja, że oni właściwie komunizmu nie opuścili mentalnie, natomiast przyjęli te kapitalistyczne, mówiąc, rozwiązania, no i to im bardzo dobrze wyszło. Dlatego mówimy, że są krajem, który no, odegra w przyszłości bardzo mocną rolę. No i skoro Stany Zjednoczone już, prawda, mają pewne obawy, a wiemy, że do tej pory to było mocarstwo, czy jest mocarstwo.
Tak, to jest, proszę Państwa, realizowanie 40-letniego planu. W tej chwili w Chinach obchodzi się bardzo uroczyście 40-lecie reformy i otwarcia. To jest to hasło, które przez te 40 lat było oznaczało restrukturyzację całej chińskiej gospodarki. To się zaczęło pod koniec 1978 roku na plenum Komitetu Centralnego Chińskiej Partii Komunistycznej i ówczesny szef tej partii Deng Xiaoping, on przeforsował realizację takiego przedsięwzięcia w skali 40 lat realizowanej. Ja tutaj wspominałem, że to z jego ust padło takie określenie w walce z swoimi przeciwnikami, bo tam rzecz jasna to nie było tak łatwo przeforsować tego rodzaju plan. Nie ma znaczenia, czy kot jest czarny, czy biały. Ważne jest, czy łowi myszy, łapie myszy. Proszę Państwa, to też ma ciąg dalszy, dlatego że Chiny przechodziły kilka okresów rozwoju gospodarczego z bardzo dużą dynamiką przez te 40 lat. Proszę nie być zaskoczonym, ale to był średnio 14% wzrostu produktu krajowego brutto. To jest olbrzymi postęp. Z początku, w pierwszych latach łatwo to jest wytłumaczyć, bo jak się startuje z niskiego poziomu, to te procenty łatwiej przychodzą. Później jednak sprawy przybierają inny obrót. Ale proszę zobaczyć, tam były trzy etapy. Pierwszy etap to było przyciąganie kapitału zagranicznego i stwarzanie temu kapitałowi komfortowych i bardzo korzystnych warunków rozwoju produkcji. To był ten pierwszy etap. I wtedy właściwie pojawiło się coś, co i Chińczycy, ale także i inni określają mianem pionowego podziału pracy. Pionowy podział pracy jest określenie, które jest znane jeśli chodzi o organizację przedsiębiorstwa. Tutaj ono jest zastosowane jest do skali globalnej, czyli to z jednej strony są ci, którzy wykonują pracę, a z drugiej strony są ci, którzy kontrolują czy zarządzają tą pracą. No to jest, otóż ten podział się ukształtował. W tej pierwszej fazie on był decydujący i wychodziło na to, że Chińczycy to są ci wykonawcy, a ci, którzy zarządzają, a zwłaszcza zarządzają finansami, to są Amerykanie. To się tak ukształtowało. I to zostało jak gdyby przyjęte jako norma stosunków między tymi gospodarczych i politycznych między tymi dwoma krajami. W drugim etapie okazało się jednak, że Chińczycy byli w stanie uruchomić ekspansję handlową. Wykorzystując doświadczenia nabyte dzięki tej działalności zlokalizowanej, produkcyjnej, zlokalizowanej w Chinach, mogły uruchomić swoją własną działalność i zwiększać jak gdyby swoją pozycję jako eksportera produktów wytwarzanych w Chinach. I to był drugi etap, ekspansja handlowa. I my w zasadzie, jeśli chodzi o wiedzę w Polsce, jeśli chodzi o wiedzę na temat Chin, zatrzymujemy się na tym poziomie. A tutaj doszedł trzeci etap, to są inwestycje w nieruchomości na świecie i w Chinach. Na przykład mogą Państwo nie wierzyć, ale w Chinach jest wybudowane miasto z domy mieszkalne dla 50 milionów Chińczyków. Te domy są kompletnie niezamieszkałe. One jeszcze wyposażone w 100%, ale wydaje się, że jeszcze tam pewne rzeczy brakuje. Chodzi o to, żeby przeprowadzić jeszcze głębszą urbanizację w Chinach. Jeżeli popatrzymy na infrastrukturę drogową, kolejową i tak dalej, no okaże się, że zarówno w Chinach, jak i na przykład w Afryce to są potężne inwestycje. I to był drugi etap. Przepraszam, to już jest trzeci, ten trzeci etap, w którym Chińczycy zaczęli przeżywać dość poważne trudności ze względu na wewnętrzne zadłużenie i na pewno niestabilność finansów publicznych. Na trudności, które wynikały z tego, co byśmy potocznie nazwali przegrzaniem koniunktury. I wreszcie po tych trzech etapach dochodzi do tego, o czym my mówimy, to znaczy mówimy o tym projekcie, sześcioletnim projekcie osiągnięcia przewagi technologicznej nad Stanami Zjednoczonymi. A więc taka jest historia, ale w tej historii też warto zwrócić uwagę na aspekty różnic kulturowych. Chińczycy mają negatywne doświadczenia w współpracy gospodarczej i tutaj tym negatywnym, głównym negatywnym doświadczeniem to była ekspansja Anglii. No i najkrócej mówiąc, wojna opiumowa to jest wojna, która była de facto narzuceniem, wymuszeniem, zmuszeniem do Chin do otwarcia granic na wszelkie towary, łącznie z tym opium, eksportowane przez Anglię. Tutaj są bardzo negatywne doświadczenia, wystarczyłoby przypomnieć sobie taką tylko jedną sytuację bardzo negatywną. 12,5 miliona narkomanów.
W Anglii?
W Chinach.
W Chinach, no tak.
12,5 miliona.
Tak, tak.
Niesamowita korupcja. Mm. Korupcja sprowokowana czy kształtowana przez Anglię. A więc tu jest pewne negatywne nastawienie. Ono się oczywiście rozszerza również na inne kraje, zwłaszcza anglosaskie, na Stany Zjednoczone także. Im się wypomina barbarzyństwo, przywołując eksterminacji Indian i tak dalej. Czyli zobaczmy, że tutaj mamy do czynienia z tego rodzaju doświadczeniami historycznymi, które są obciążone bardzo silnym krytycyzmem w stosunku do Europy i Stanów Zjednoczonych. I to trzeba brać pod uwagę. Więc na pewno ten krytycyzm jest na tyle silny, ażeby Chińczycy nie wykazywali jakiejś łatwowierności, prawda, w tym zakresie. No to jest taka odpowiedź ogólna. Oczywiście można byłoby
Czy dalej tak, bo czas mamy też ograniczony. Mm. Jeszcze jedno zagadnienie, ale panie profesorze, może ktoś powiedzieć tak. Oczywiście to jest takie pod prąd pytanie, no ale że to jak sytuacja jakaś kryzysowa może wywoływać potem pozytywne rozwiązania, na przykład na miecz pojawia się tarcza, prawda, to sławne powiedzenie Clausewitza, czy w ogóle, że na przykład na jakąś akcję jest zawsze reakcja i ta reakcja nieraz jest postępem. Ja nie mówię, że wojny przynoszą postęp, bo to byłoby takie tragiczne sformułowanie, ale tak to nieraz jest. Być może ta wojna wielka między Chinami i USA gospodarcza, słowa, może przyniesie mniejsze, ale bardzo owocne sojusze pomiędzy państwami Unii Europejskiej, czy państwami takimi jak Polska, jakimś państwem, prawda, światowym. Czy to jest możliwe? Czy jednak to są takie dwa wielkie koła napędowe? To są dwa wielkie prawda, no, dinozaury, które będą tutaj, no, ci trzeci nie będzie korzystał, bo jest takie przysłowie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci może skorzystać. To raczej tak nie będzie wyglądało.
No więc ja myślę, że tu trzeba zachować dużą ostrożność. Co są wręcz książki, które gloryfikują wojny jako źródło postępu ludzkości.
Tak mówią, że wszelkie techniczne rozwiązania...
Ale nie bierzmy tego poważnie, bo to jest pewna forma darwinizmu społecznego, tak szczerze mówiąc.
No i też Hitler, nie cytując, tak myślał, że poprzez wojnę swój naród, prawda, wybije nad inne i zdobędzie przestrzeń życiową. Ale to już tą lekcję, żeśmy przerabiali strasznie krwawym.
Możemy powiedzieć w ten sposób, że po pierwsze to, co jest pewne, że jest to, że załamują się pewne aspiracje hegemonistyczne. Dotyczy to i Stanów Zjednoczonych, i Chin. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby doszło do pełnej dominacji którejś z tych stron nad światem. Głównie z tego powodu, że każda z tych stron będzie musiała szukać sojuszników i budować koalicję. I w ten sposób dojdzie do dwubiegunowego układu. Ale pamiętajmy, że również w tym układzie dwubiegunowym wcześniejszym, jak był Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, to była też grupa państw niezaangażowanych, prawda? Indie, Jugosławia, Kuba i tak dalej. Więc zauważymy, że część państw afrykańskich, zostało to zdemontowane w jakimś czasie, ale ten układ dwubiegunowy, on nie musi być takim układem stuprocentowym. Taka możliwość wydaje się koniec końców istotna, a oprócz tego może to być po prostu przejście od wojny handlowej do wojny takiej ekonomicznej w szerszej skali, bo te narzędzia, które się obecnie wykorzystuje trwającej wojnie handlowej, to nie są wszystkie narzędzia. Jeszcze zobaczmy, że mogą być konfiskaty zarówno aktywów finansowych, jak i aktywów majątkowych. Mogą być elementy sabotażu gospodarczego. To są te środki dalej idące. Ale też ta wojna może przerodzić się w wojnę Militarną.
Militarną. A nawet tutaj analitycy gospodarczy czy specjaliści zagraniczni, tam znalazłem w Gazecie Finansowej taki artykuł pana doktora Leszka Pieczeka, że na tej wojnie handlowej stracą wszyscy, a najbardziej Stany Zjednoczone, które ją wywołały, bo jak pan profesor ocenia, to uderzenie w Europę poprzez tą wojnę cłową, tak można powiedzieć, może nie wojnę, ale tą zaczepkę taką w połowie roku, no było wywołaniem świadomym, czy Donald Trump trochę chciał zagrać tak pokerowo, że jednak on to ogłosił na 1 maja, a może przez ten miesiąc Europa się wycofa i zrozumie. Może fragment zacytuję: na reakcję Brukseli nie trzeba było czekać zbyt długo. Z dniem 1 lipca wprowadzono karne cła odwetowe w wysokości 10, 25, 30, nawet 50 na amerykańskie towary do krajów unijnych. Na liście znalazły się soki owocowe, wieprzowina, wyroby stalowe, sztućce, łodzie motorowe, jachty, motocykle, whisky, karty do gry. Ich łączna wartość sięgnęła prawie 6,4 miliarda euro. Unijna komisarz Cecilia Malmström, komentując tę decyzję, podkreśliła, że środki podjęte przez Unię to bardzo wyważona i proporcjonalna odpowiedź na jednostronną i nielegalną decyzję USA. Ale ja myślę, że tutaj za tym pewnie stoją te dwie gospodarki, które najgorzej się to nie podobało, czyli Niemcy i Francja.
To ja sądzę, że przynajmniej jak ekonomista, to z panem Leszkiem Pieczakiem, który jest raczej dziennikarzem śledczym, to
obserwuję też trochę.
Nie zgodził, ponieważ to są takie wiadomości, które
mają wzbudzić ciekawość pewną i
nie są ugruntowane w pewnym szerszym kontekście społecznym i ekonomicznym. Tutaj, jeśli chodzi o konflikt między Europą a Stanami Zjednoczonymi, to jest konflikt innego rodzaju. Mianowicie Niemcy, zwłaszcza Niemcy, w mniejszym stopniu Francja, są nadal, a i Unia Europejska jako całość, są nadal jak gdyby w okowach tego, co nazywamy neoliberalizmem. Czyli krótko mówiąc, ideowo to są kraje, które mają trzy świętości: prywatyzacja, deregulacja i liberalizacja. To są te elementy, najkrócej mówiąc, neoliberalizmu. Unia Europejska jest zbudowana na tych pierwiastkach. Niemcy są jak gdyby jednym z krajów, które są podporządkowane architektom neoliberalizmu, czyli światowej oligarchii finansowej. Tej oligarchii, części oligarchii, którą się nazywa, się łączy z Wall Street, łączy się z hasłem Wall Street. Otóż w Stanach Zjednoczonych ta część oligarchii finansowej, to Wall Street, łącznie z całą taką obudową polityczną, medialną i tak dalej, jest wrogo nastawiona do Trumpa. Trump zdaje sobie sprawę z tego, że jest to jeden układ, czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, jest to ten stary układ i on po prostu, Trump, realizując inną strategię, a właściwie tworząc nową doktrynę ekonomiczną, bo o tym trzeba było mówić, on postanowił przywołać Niemcy, zwłaszcza, ale i inne kraje przy okazji, do porządku. I stąd pewne wydawałoby się niezbyt rozsądne posunięcia z jego strony, prawda? I stąd też agresywna odpowiedź Unii Europejskiej, bo niewątpliwie ta odpowiedź mieści się w kategoriach agresji handlowej, prawda, gospodarczej. I teraz co się dzieje? No, dopiero teraz dostrzegamy to w ostatnich dniach. w Niemczech przemysłowcy niemieccy, o czym wspominałem w części telewizyjnej, przemysłowcy niemieccy stają po stronie Trumpa. Chcą realizować koncepcję wojny handlowej z Chinami. Chcą się do tego dołączyć. I oczywiście też tutaj chodzi o deficyt handlowy znacznie mniejszy, bo to jest jakieś 150 miliardów dolarów w porównaniu z 375, no to jest więcej niż dwukrotnie, mniej niż dwukrotna wartość, ale to zagrożenie jest tutaj także odczuwalne i to myślenie Trumpa przekłada się na myślenie biznesu niemieckiego. No tym bardziej, że te inwestycje chińskie w Europie, proszę Państwa, są bardzo potężne. Chińczycy opanowali niektóre kluczowe punkty, jeśli chodzi o sieć zaopatrzenia Europy. Tak jak port w Pireusie i także szereg różnych potężnych magazynów i składów na terenie lotnisk i tak dalej. To są pewne zagrożenia podobne jak te, które widzi Trump. Natomiast chcę powiedzieć, że w tej konstelacji no, zawsze trzeba byłoby kilka słów o Polsce powiedzieć. No, Polska mimo tych animozji z Niemcami, z innych przyczyn historycznych, także jest jak gdyby wprzęgnięta w tą ideologię neoliberalną i podporządkowana jak gdyby, nie tylko mentalnie, ale również personalnie, podporządkowana jest tej oligarchii finansowej pod hasłem Wall Street. Czyli w istocie rzeczy, gdybyśmy patrzyli na pewne konstelacje polityczne w Polsce, to one jak gdyby powstały w tamtym czasie, kiedy ten neoliberalizm był w Polsce, do Polski importowany, prawda? I który tutaj się rozwijał. I nie można to obwiniać tych czy innych polityków, że akurat się do tego przywiązali, bo nasi politycy są najczęściej nieideologiczni i posługują się pewnymi hasłami, ale ich nie traktują poważnie. Nasi politycy są bardziej pragmatyczni, niż by się komukolwiek wydawało. I koniunkturalnie oczywiście.
Czyli takie proste rozumienie, to nie jest tak, to są bardziej zawiłe rzeczy, że na przykład jest, powiedzmy, ta wojna USA-Chiny, więc tutaj część państw Unii Europejskiej czujących się jakoś poszkodowane idą w stronę Chin i tam przywiązują się bliżej do gospodarki chińskiej, żeby się troszeczkę, prawda, odbić od Ameryki. Nie, to jednak są pewne od iluś tam lat umowy, relacje stałe, stabilne, no bo i NATO też się to łączy, no bo i pewna stabilizacja, nawet mówię post II wojna światowa, prawda, a Chiny, nie wiem jak pan profesor ocenia, jednak politycznie zawsze się przytulają do Rosji, która jest jednoznaczna, jeśli chodzi o ten kierunek.
No ja bym nie ryzykował tego typu stwierdzenia. Mhm. I zaraz wyjaśnię dlaczego. Tutaj,
a tego jakiego, że się Chiny są zbliżają do Rosji, czy w ogóle?
Nie, właśnie, że Chiny zbliżają się do Rosji, że się tutaj łączą. No po pierwsze, no wchodzimy w pewną sferę spekulacji niestety.
Tak, no to są spekulacje.
Czego ja chciałbym unikać, ale skoro już wchodzimy w tą sferę spekulacji, no to spekulujemy dalej. No więc tak, ale w takich kategoriach rozsądku, prawda? Więc zobaczmy, co... No tu jest ten problem budowania koalicji. Chińczycy już w tej chwili, a ciągle jesteśmy w takich kategoriach tydzień, dwa, trzy tygodnie najwyżej, Chińczycy w ślad za tą aferą z Huawei i w tym samym czasie w ślad za, podjęciem negocjacji rozejmowych ze Stanami Zjednoczonymi, dosłownie kilka dni po tych wydarzeniach, organizują potężną międzynarodową konferencję dla biznesu, zagranicznego, na której pokazują, do tego do tego nie było, ale to jest obietnica, pokazują świetne perspektywy działania zagranicznego biznesu w Chinach. Otwarcie na maksymalnie dobrych warunkach. I proszę zauważyć, co się dzieje. W tej konferencji uczestniczy 450 firm japońskich, poważnych firm japońskich, a zauważmy, że przecież to były dość poważne tarcia między, polityczne między Japonią a Chinami, prawda? I tutaj jak gdyby Chiny podpowiadają, mówi, słuchajcie, oni są niewiarygodni, stosują sankcje, możecie się narażać. Tak, taki jest podtekst chiński w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Nie wierzcie się z nimi, bo wam tam mogą zrobić różne destrukcje. Czy my musimy pamiętać, że w tej grze, w tej wojnie obydwie strony są bardzo aktywne. To nie jest tak, że jedna z tych stron jest aktywna, a druga strona nie ma żadnych odpowiedzi. Czy jest to wojna? No, myślę, że do tego...
Tak, to może wystarczy, bo mamy teraz już słuchaczy, zapraszamy, bo na tym polega urok naszych rozmów, że nasi słuchacze jeszcze tutaj odkrywają swoimi pytaniami pewne rzeczywistości, których może chcą, żeby wiedzieć więcej, więc to jest okazja do rozmów. Ja bym jeszcze tylko, ale to może potem jeszcze przyjdzie pora na moje jeszcze jedno pytanie o tych rozmowach przedstawiciela Chin i USA, czy na przykład tego typu sprawy jak no teraz ten agent, powiedzmy, prawda, ci agenci polsko-chińscy, jak to też wpływa na pewien przesył tutaj dobrych intencji, dobrych rozmów, dobrych interesów, bo to wszystko się jednak razem łączy, gospodarka się przewija i wraz także z działaniem tutaj politycznym, to nie jest tak odosobnione. Kulisy wielkiej wojny handlowej USA i Chiny, konsekwencje też dla naszej ojczyzny w tej sytuacji, tak możemy dopowiedzieć, to jest ta druga część rozmów niedokończonych. Gość pan profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, także wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego jest naszym gościem. Zapraszamy Państwa już do naszych rozmów. 56 655 23 55 56 655 23 56 Polska Północna, Południowa, Zagranica 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66 Serdecznie zapraszamy już po muzycznej przerwie.
Już noc i krótkie dni. W kominie świerszcz zimna drży, a śnieżny grudzień kuli się u drzwi. Jesień za mgłą zniknęła gdzieś, gdy w skrzydłach wron usnął zmierzch. Ostatni liść z gałęzi spadł, a szron osrebrzył świat. Zimowy ogród pełen ruch. Na szkle maluje śnieg na gontach chat cicho siadł. Wicher co tchu w gałęzie dmie, a pośród pól kulik mknie i słychać jak ze wszystkich stron gwiazdkowy dzwoni dzwon. Zimowy ogród pełen róż, na szkle i w dłoniach mróz paletę trzyma, a śnieg na gontach chat cicho siada. Zimowy ogród pełen róż, na szkle maluje zima. Trzyma, a śnieg na kątach chat cicho siadł.
I rozmawiamy już z panem profesorem i tutaj naszym gościem dzisiejszym. Prosimy bardzo Radio Maryja, kto jest z nami?
Witam, witam. Dzień dobry, Piotr Piaseczna.
Witam panie Piotrze, prosimy bardzo. Tak, z pytaniem pan jest oczywiście.
Tak, tak, oczywiście witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja wcześniej dzwoniłem na telewizji Trwam, zadawałem pytania, bardzo dziękuję za życzliwe odpowiedzi. Jeszcze mam jedno krótkie pytanie na temat, już w kontekście bardziej Polski i innych krajów. W takim razie, jak pan profesor ocenia inwestycje chińskie zagraniczne i efekt na gospodarki krajów trzecich, na przykład w Pakistanie czy w Afryce? Czy te chińskie inwestycje są pozytywne dla gospodarek, czy tak jak się mówi, kraje te dużo są zmuszane do inwestycji w infrastrukturę i muszą potem spłacać kredyty na rzecz Chin? I jak to w ogóle się ma do tej wojny inwestycyjnej pomiędzy, tak jakby na obszarze świata, pomiędzy Chinami i USA? Czy ten model chiński, inaczej, czy Chiny są w stanie coś zaoferować światu, czego Ameryka nie była? To jest moje pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Piotrze.
Pytanie jest dość kłopotliwe, dlatego że tu trzeba było ocenić zarówno inwestycje z perspektywy dnia dzisiejszego, jak konsekwencje w przyszłości, bo tu jest pewna wątpliwość. Można powiedzieć, że skala tych inwestycji, zwłaszcza w zakresie w infrastrukturę transportową i logistyczną, ale także inwestycje o charakterze socjalnym, jest imponująca i ona bez porównania jest czymś o wiele bardziej korzystnym dla innych krajów, zwłaszcza krajów Afryki, aniżeli pomoc finansowa Stanów Zjednoczonych czy agent międzynarodowych dla tychże krajów. I ona nie wiąże się z warunkami politycznymi, to też trzeba podkreślić, więc tutaj na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że są to dwa bardzo pozytywne punkty, przemawiające za tym, ażeby te kraje wiązały się z Chinami. Ja jeszcze powtórzę, to jest ponad blisko 150 miliardów pożyczek udzielonych, tego już nie mówiłem, ale mogę przytoczyć, blisko 150 miliardów dolarów pożyczek udzielanych krajom afrykańskim. Jest to, a to o tym mówiłem, blisko 3,5 tysiąca chińskich projektów rozwojowych o wartości 273 miliardy dolarów. I że to obejmuje sieć 32 tysięcy miejscowości. To mamy tą skalę inwestycji zagranicznych, jakie Chiny prowadzą, i też można uznać, że jest to na dzień dzisiejszy działalność pomocowa. Większość tych krajów znajdowała się w skrajnie trudnej sytuacji. I ta odpowiedź jest jednak odpowiedzią częściową, dlatego że za tymi inwestycjami kryją się również długofalowe przewidywania i oczekiwania. Prawda? Chiny, budując tego rodzaju infrastrukturę, uzyskują również odpowiednie strefy wpływów, zaplecze surowcowe i energetyczne, a także możliwości oddziaływania na politykę poszczególnych rządów. I to jest konsekwencja tych inwestycji, także taka, którą należy brać pod uwagę. I wydaje się, że częściowo z tym procesem mamy już do czynienia także w krajach europejskich, a nie tylko w Afryce czy w Azji. Jest to krytykowane, krytyka jest często tendencyjna, a często wręcz rządy tych krajów są celowo negatywnie nastawione do Chin. Tyle jeśli chodzi o rzeczy pozytywne, natomiast generalnie rzecz biorąc, ta ekspansja jest częścią ogólnej ekspansji gospodarczej Chin na świecie i ona służy umocnieniu chińskich wpływów w gospodarce światowej. I tak trzeba byłoby zapytać, czy tak jednostronne wpływy, gdyby się dalej jeszcze umacniały, czy one zaowocują rozwojem gospodarczym tych krajów, czy też dużym poziomem uzależnienia od Chin. Wydaje mi się, że tutaj już ta odpowiedź nie może być taka pozytywna, przeciwnie, tu istnieją pewne bardzo niebezpieczne elementy. Mając pewne doświadczenia co do ekspansji Chin, ona ma oczywiście inny charakter niż ekspansja europejska czy amerykańska. Trzeba jednak podkreślić, że Chińczycy tutaj do krajów, które prowadzą taką pokojową czy pacyfistyczną, humanitarną działalność raczej nie należą. To byłaby ta odpowiedź najkrótsza. No niestety w perspektywie pewnej to nie może się źle skończyć.
Dziękujemy bardzo. Kolejny głos. Bardzo prosimy. Radio Maria.
Wielbiony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Teraz i zawsze.
Marek z Małopolski.
Witamy, panie Marku.
idąc za myślą ojca Janusza, Jezu siebie tam trzeci korzysta, takie mam pytanie do pana profesora. Czy tym trzecim korzystającym mogą być Rosjanie w koalicji niemieckiej? I jak się ma ten plan wyjścia Anglików, de facto jeden z największych handlarzy, którzy są kolonizatorami po dzień dzisiejszy? I czy Polska mogłaby się bronić w ten sposób, żeby nie sprzedawać własnych wynalazków, choćby poprzez te sieci telefoniczne, które kontrolują obce koncerny? Dziękuję. Z Bogiem.
Dziękujemy panie Marku, pozdrawiamy.
To jest dużo różnych zagadnień i wcale nie są takie proste. Najpierw tak po kolei weźmy tych Rosjan. Rosję. Przeglądając opinie ekonomistów rosyjskich na temat wojny handlowej, mogłem dość szybko wychwycić dwa różne poglądy. Pierwszy pogląd: dobrze, niech się ta wojna toczy. Istnieją duże szanse, że Rosja na tym skorzysta. Czyli ta formuła, gdzie się dwóch bija, trzeci korzysta, ona tam się przewija, ale to jest uzasadnione tym, że...
Pytanie, na ile ten trzeci skorzysta, na jaką, czy to się mu...
Że raczej ta korzyść...
Gdyby to zważyć,
W obecnej sytuacji ta korzyść miałaby polegać na tym, że Chiny zatrzymały i mogą dalej utrzymać blokadę, zatrzymały dostawy surowców energetycznych, przede wszystkim gazu ze Stanów Zjednoczonych. Być może zmuszą także inne kraje do restrykcji wobec Chin. I tutaj otwiera się jak gdyby możliwość zwiększenia eksportu rosyjskiej ropy naftowej, gazu i tak dalej do Chin, żeby tu wypełnić lukę. To jest to rozumowanie dość pragmatyczne, oparte na wykorzystaniu szansy zwiększenia wymiany handlowej z Chinami. To jest jedno myślenie i ono oczywiście zakłada, że ta wojna będzie bardziej aktywna niż obecnie. A drugie myślenie jest takie, że w istocie rzeczy to ta współpraca z Chinami to nie jest dobry pomysł. I tu jest to powiedzenie, którego użyłem wcześniej, że dwa niedźwiedzie w jednym legowisku to jest... nie da się tego utrzymać. No tutaj nie można w istniejący, mając na uwadze obecną sytuację polityczną w Rosji, określić, w jakim kierunku pójdzie zaangażowanie Rosji w tej wojnie. Wydaje mi się, że przez dłuższy czas to takiego rozstrzygnięcia nie będzie. Będzie raczej oczekiwanie. Natomiast co do sojuszu niemiecko-rosyjskiego, to jest to wariant związany z, po pierwsze, z wojną gospodarczą, z wojną handlową umiarkowaną, w miarę spokojną i długotrwałą. Bo wówczas dopiero mogłyby słabnąć zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone. Wtedy dopiero istniałoby chciałyby warunki do tego rodzaju fuzji Niemiec i Rosji, z pewnością ani Stany Zjednoczone, ani Chiny, proszę zauważyć, tu już jest konsensus, nie są zainteresowane tego typu rozwiązaniem, ponieważ ono stanowiłoby pewien magnes do włączania do tego dwubiegunowego układu europejskiego, również innych krajów europejskich, praktycznie biorąc w ślad za Niemcami, a także niektórych krajów europejskich i azjatyckich w ślad za Rosją. Więc tutaj wydaje się, że jest to poza obszarem zainteresowania zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Chin. Co do Brexitu, to jest odrębna sprawa. Jest to bardzo dyskusyjny temat. Myślę, że słabo się wiąże z naszym tematem, a przynajmniej ja nie mam w tej chwili dostatecznej wiedzy, ażeby zachowania polityków brytyjskich tłumaczyć w tym kontekście. No, ostatnia kwestia to jest trochę szersza i może ja tylko skrótowo powiem, że nie chodzi o to, czy możemy wykorzystywać nasze patenty samodzielnie i tak dalej. Problem jest głębszy. To jest kwestia suwerenności ekonomicznej i politycznej Polski. Ta suwerenność niestety, ale z każdym miesiącem staje się coraz bardziej iluzoryczna. A jeśli nie ma tej suwerenności, albo jest ona tylko iluzją, no to tego rodzaju inicjatywy, one nie mają racji bytu, ponieważ kto inny za nas myśli.
Dziękujemy. Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, kto jest z nami. Prosimy. Halo, halo.
Halo.
Proszę bardzo, jest pan na antenie, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Michał z Warszawy.
Witamy. To panie Michale, przyciszamy radio, dobrze? Teraz.
Tak, już przyciszyłem, przepraszam. Witam serdecznie pana profesora, wybitnego specjalistę od spraw prawa międzynarodowego. Uważam, że temat jest bardzo, bardzo ciekawy i perspektywiczny. No, dziękuję redakcji za przygotowanie tego programu. Wydaje mi się, że Stany Zjednoczone przypominają w tej chwili Cesarstwo Rzymskie na 200 lat przed upadkiem. To znaczy są słabe wewnętrznie. Duża część społeczeństwa amerykańskiego jest, mówiąc brzydko, jest bezproduktywna. Ci ludzie żyją z socjalu. Poziom edukacji publicznej w Stanach Zjednoczonych na poziomie podstawowym i średnim jest bardzo niski i ci ludzie nie potrafią się dostosować do realiów rzeczywistości, nie potrafią włączyć się w budowę, wzmacnianie potencjału gospodarki amerykańskiej. I w Ameryką rządzi administracja nadmiernie rozbudowana, gospodarkę rujnuje przerośnięty do wielkich wartości socjal oraz wielkie korporacje, które zaczynają pracowników traktować jak niewolników. Po prostu w Ameryce, moim zdaniem, toczy się wojna wewnętrzna. Neomarksiści próbują zniszczyć wolności amerykańskie, wolny rynek. Prezydent Trump stara się wzmocnić gospodarkę amerykańską, jak to się da. Stara się obniżać podatki, sprowadzać amerykańskie firmy, dawać zachęty do rozwijania przedsiębiorczości. I Chiny to jest smog, który został został odbudowany. Ameryka i Europa Zachodnia budowały gospodarkę chińską jako przeciwwagę dla Związku Radzieckiego, który ze swoim potencjałem nuklearnym był maksymalnie niebezpieczny, a Chiny wyzwoliły się spod kontroli i zaczynają ekspansję na całym świecie, gospodarczą, militarną, cywilizacyjną. Ja nie mam nic przeciwko uczciwej rywalizacji, ale Chiny są krajem komunistycznym. Gospodarka wolnorynkowa może tam w każdej chwili być zdławiona przy pomocy terroru sił wewnętrznych i Chiny mogą, gdyby opanowały świat, to światem zarządzonym będzie rządził totalitaryzm, czyli szatan. Wydaje mi się, że drogą obrony Ameryki wewnętrznej i wolności gospodarczych, bo uważam Amerykę mimo wszystko za czynnik pozytywny i stabilizator polityki międzynarodowej, jest przywrócenie równowagi wewnętrznej. Obalenie tych właśnie tendencji marksistowskich, komunistycznych, wyzwolenie potencjału wewnętrznego poprzez podniesienie poziomu edukacji, likwidacji dzięki temu socjalu, bo ludzie, którzy są dobrze wyedukowani, są ludźmi pełnymi inicjatywy i małe, i średnie, i mikrofirmy amerykańskie nabiorą mocy i wzmocnią gospodarkę amerykańską. Tu przykładem jest gospodarka Korei Południowej, w której większość, główny napęd oprócz wielkich koncernów stanowią rodzinne firmy. I myślę, że to jest również, może to być przykład dla Polski, jeżeli Polska nie ma stracić suwerenności do końca, a wręcz przeciwnie, być elementem stabilizacji sytuacji w Europie, to tutaj w mojej opinii też należy po prostu zlikwidować przerosty biurokratyczne, zacząć wspierać mikro firmy i małe i średnie, rodzinne gospodarstwa wiejskie, rzemiosło, polski handel, a nie także, że markety cieszą się wielkimi swobodami, a polska przedsiębiorczość po prostu ginie w oparach biurokracji i etatyzmu. Także myślę, że przyszłością świata i personalizmu i chrześcijańskich cnót jest wolny rynek oparty na małej i średniej przedsiębiorczości rodzinnej, która może być najważniejszym czynnikiem stabilizującym sytuację. Bardzo proszę o wyrażenie opinii pana profesora.
Dziękuję, panie Marku, dziękujemy, pozdrawiamy gorąco. No,
to jest kilka elementów. Pan w zasadzie nie zadał żadnego pytania, więc z tym ja mam swobodę komentowania.
No jeszcze pan Michał, a już nie, rozłączył się. Tylko takie refleksy.
Fragmenty komentarzy. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, w Stanach Zjednoczonych sytuacja nie jest rażąco odmienna od sytuacji w innych krajach europejskich, a i nie tylko europejskich. Proszę Państwa, główny konflikt to jest konflikt między oligarchią finansową a społeczeństwem. To jest ten główny konflikt. I on w Stanach Zjednoczonych występuje bardzo wyraźnie. Mówimy tutaj o tej oligarchii finansowej, która jest oceniana jako ten 1%, prawda? To są głównie wielkie korporacje finansowe, to jest 2/3, oraz inne wielkie korporacje. I tutaj one tworzą ten system, budują ten system oligarchiczny. Stany Zjednoczone nie są krajem demokratycznym, a krajem oligarchicznym, co zostało dość dobrze udokumentowane już kilka lat temu. No i tutaj mamy może zbyt dużo pretensji w stosunku do społeczeństwa, które jest zdławione przez ten system oligarchiczny. I zapewne pan by się zgodził, że nie można tak bardzo rozdzielać uderzeń złych opinii, obdarzać tymi negatywnymi cechami z całego społeczeństwa amerykańskiego. Bo tak szczerze mówiąc, jak popatrzymy na nasze społeczeństwo, to ono jest też w dużym stopniu niechętne do pracy twórczej, bardziej chętne do konsumpcji niż do pracy. No, jest szereg różnych wad, które też możemy sobie przypisać. Ale teraz to, z czym się spotykam wielokrotnie i tu jest ta płonna nadzieja w wolny rynek. Właśnie ta idea wolnego rynku, zaraz o niej kilka słów powiem, to ona się tak zakończyła właśnie, że ta koncepcja wolnego rynku, ona otworzyła drzwi dla powstania i rozwoju tych wielkich korporacji i w końcu pojawienia się tej oligarchii finansowej. To są sprawy nieodwracalne, tym bardziej, że to nie jest wolny rynek. Wolny rynek jest na poziomie bardzo niskim. Mam fryzjer, sprzątaczka, ogrodnik, dentysta. To jest wolny rynek. A powyżej już tego wolnego rynku nie ma. Ja mówię to skrótowo, bo nie chodzi mi o to, żeby wprowadzać akcenty polemiczne z tymi, którzy uważają, że wolny rynek jest świetny. Wolny rynek można stworzyć, ale wyłącznie na Księżycu. Na Ziemi tutaj już miejsca nie ma. Więc te iluzje, ale chcę powiedzieć, że gospodarka rynkowa, to pojęcie gospodarki rynkowej, ono powstało w latach 60. Nigdy wcześniej nie używano tego pojęcia. Używano pojęcia kapitalizm, uznają, że są różne formy kapitalizmu. To pojęcie zostało wygenerowane wtedy, jak pojęcie kapitalizmu uznano za zbyt negatywne w konfrontacji z socjalizmem, kapitalizm socjalizm. W związku z tym starano się zneutralizować ten negatywny aspekt kapitalizmu, nawiasem mówiąc, bardzo w dużym stopniu to wynikało z krytyki ze strony tego socjalistycznej części świata, czy komunistycznej. No i czegoś takiego, proszę Państwa, jak gospodarka wolnorynkowa, proszę uważać, nie ma i nie będzie. Może być rynek, tak, i powinien być. Mogą być pewne regulacje rynkowe, które zapewniają wolność gospodarczą i utrudniają nadużywanie tej wolności. To były bardzo pozytywne. Ale gospodarka jako rynek to jest po prostu coś absurdalnego. Gospodarka nie może być rynkowa. Tak samo jakbyśmy powiedzieli gospodarka słoneczna. No, wszędzie jest słońce, więcej czy mniej, czasami w ogóle go nie ma, w nocy w ogóle go nie ma, w dzień może być niebo zachmurzone, ale to na określenie gospodarka słoneczna jest czymś całkowicie nieprzydatnym. I to samo z tą gospodarką rynkową czy wolnorynkową. Proszę Państwa, to nie wyjaśnia pewnych spraw. Owszem, rynek tak, ale rynek nie jako forma organizacji. Rynek nie organizuje. Oprócz rynku musi być jeszcze organizacja. A ta organizacja jest oparta na podziale pracy. To są pewne takie uwagi, które proszę traktować jako bardzo osobiste i wyrażające moje stanowisko, ale ja oczywiście nikomu nie chcę podważać jego
punktu widzenia, prawda?
Poglądów, tak.
22.55, rozmawiamy kulisy wielkiej wojny handlowej USA i Chiny w kontekście też Unii Europejskiej, Wspólnoty Europejskiej i także Polski. Nasz gość, ekonomista, profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński. Mamy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami i skąd?
Piotr, województwo podlaskie.
Witamy panie Piotrze, bardzo proszę.
Ja chciałbym zadać pytanie dla pana profesora. Nie wiem, może ono nie padło. Chciałbym się zapytać odnośnie tej jakby, no, że złapan został ten chiński agent przez ABW, to jakie rodzi to jakby konsekwencje dla naszego państwa ze strony Chin? Czy jakaś odpowiedź z ich strony będzie? Jak będzie, to jaka? I drugie pytanie, czy po prostu, no bo jak nieraz słyszymy tu Amerykanie, no na przykład nie można i skrytykować TVN-u, bo pani ambasador, no po prostu wytyczne mówi, co można, czego nie można. I tak ja mam takie podejrzenie, czy po prostu polskimi rękami nie został złapany przez Amerykę agent. No po prostu nie wiem, czy Polskę stać, żeby wchodzić między amerykańskiego orła a chińskiego smoka. No chyba, że nas po prostu ktoś tak popchnął. No. I dziękuję bardzo i proszę o komentarz.
No więc ja na temat aresztu chińskiego pracownika Huawei, podejrzanego o szpiegostwo, bo tak dokładnie sprawy zostały przedstawione, już wcześniej mówiłem i mówiłem także o konsekwencjach, to znaczy nie ulega wątpliwości, że Chińczycy nawet gdyby z różnych względów, na przykład ze względu na sympatię, czy ze względu na jakieś dotychczasowe dobre stosunki, chcieli uniknąć kontrakcji w stosunku do tego posunięcia w Polsce, to tego nie mogą zrobić, ponieważ wówczas zachęciliby inne kraje do robienia podobnej dywersji, do podobnego podgryzania chińskich interesów. I tutaj nie ma wątpliwości, że to jest czynnik włączenia Polski do wojny handlowej z Chinami. Ten drugi temat już jest poza zasięgiem naszego programu, ale chcę podkreślić, że to, co realizuje pani ambasador Maybacher, to jest, są ustalenia wytyczne prezydenta Trumpa. Prawda? To nie jest jej autonomiczne nastawienie do Polski czy do interesów amerykańskiej Polski i ona w swojej tej wypowiedzi w Sejmie, tej, która jest najbardziej znana, gdzie ona bardzo mocno się przeciwstawiła no, uporządkowaniu spraw z TVN-em, z nadużyciami, które TVN w istocie rzeczy na rynku medialnym polskim dokonuje, to wtedy powiedziała bardzo znamienną rzecz, mówi, że pierwszym jej zadaniem jest obrona interesów, jest ochrona bezpieczeństwa, zapewnienie bezpieczeństwa interesom gospodarczym amerykańskim i drugie, że pilnowanie, żeby firmy amerykańskie były traktowane sprawiedliwie. To takie dwa zdania, które przytaczam niemal dosłownie. Pierwsze zdanie mówi wyraźnie, jednoznacznie. Nie wolno naruszać, dotykać, zagrażać firmom amerykańskim. I ona to robi. I tutaj nie stworzono żadnego pola negocjacji, na przykład kiedy te firmy zachowują się, powstały w sposób, działają w sposób przestępczy w Polsce, czy które no, same powstały no, wskutek nadużycia. No przecież tak się te sprawy udają. A co do tej sprawiedliwego traktowania, to oczywiście to jest tylko czysta retoryka. Czyli to jest pewna polityka bardzo jednoznacznego działania na, nie tyle na rzecz interesów amerykańskich, ile na rzecz ochrony firm i korporacji amerykańskich w Polsce. To samo Trump robi w innych krajach i nie patrzy na to, czy to są kraje przyjazne, czy nieprzyjazne. To jest, krótko mówiąc, element strategii, a ściślej mówiąc, element doktryny Trumpa. No to chyba wystarczy, bo temat jest szerszy, a wybiega poza ramy naszych zainteresowań.
To kolejny telefon. Bardzo prosimy. Radio Maryja, kto jest z nami?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy. Kto jest z nami?
Czy mnie słychać?
Tak. Kto mówi? Tylko proszę wyciszyć radio. Dobrze. Panie Janie, szczęść Boże, proszę wyciszyć radio.
Ja mam jedno pytanie do pana profesora. Mianowicie no smutne troszeczkę wątki dotyczące Polski. Ale mówią, że diabeł siedzi w szczegółach. Parę lat temu w Polsce ogłoszono publicznie i propagowano, znaczy chwalono się takim wynalazkiem szyfrującym, takim, którego już nikt nie złamie. Jest to urządzenie szyfrujące no, takiej światowej klasy. To było bardzo chwalone i bardzo krótko eksponowane. No i chyba przykładem tego, co się robi z Polską, jest los tego urządzenia. Ponieważ najpierw ogłoszono, a potem zapadła wielka cisza aż do dzisiaj. A przecież taki wynalazek to jest wynalazek na skalę światową. I zawsze biorąc od szczegółu do ogółu, taki szczegół może również nam wiele powiedzieć o tym, jak jest z Polską. Jak jest z naszymi wynalazkami, z myślą techniczną. No to jest tylko echo chyba tego, co pan profesor mówił cały czas. No i czy panu profesorowi jest znany los tego wynalazku? Dziękuję i dobrej nocy. No,
zgadzam się z pańskimi refleksjami, natomiast o tym wynalazku nie słyszałem. Ale słyszałem o wielu innych.
No, Enigmę to mieliśmy swój już taki, prawda, tutaj kazus, że zostało tutaj pewne przekłamanie zastosowane przez Zachód. No, troszkę tam wyprostowano, ale że to jest zasługa oczywiście przede wszystkim Anglików i Francuzów, a nie Polska, nie świetni polscy matematycy. Zresztą no, część ze szkoły lwowskiej sławnej.
No, to my nie mówimy o Enigmie, przecież mówimy o późniejszym jakimś wynalazku.
Tak, tak, ale mówię, że pan poseł powiedział, że zna tylko Enigmę. A tu jest jakiś deszyfrator taki podobno święty. Ja też nie wiem dokładnie, że podobnośmy wymyślili coś, ale to wiele. Polacy właściwie, jest taka książka Polacy na szlakach techniki, jeszcze wydana za czasów komunistycznych, to my mamy takie zasługi, takich wielkich, emigracyjnych też, prawda, w Stanach, Ameryce Południowej i tak dalej, to można byłoby w ogóle. Dwa takie wielkie tomiska widziałem gdzieś taka pod tym tytułem, nie? Co Polacy wymyślili, jaką mieli świeżą myśl, jacy byli innowacyjni zresztą w różnych dziedzinach i medycznych, i technicznych, i tak dalej. Próbujemy dalsze telefony, prosimy. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto jest z nami teraz?
Pan Edward, Zachodnie Pomorskie.
Panie Edwardzie, witamy, prosimy.
Czy jest taka możliwość, panie profesorze, że Polska mogłaby sobie pozwolić na neutralność, że nie łączyć się ze Stanami Zjednoczonymi czy Rosją, żeby była krajem neutralnym.
Ale to jeszcze doprecyzuję. Łączenie się w jakim sensie? Gospodarcze, no, militarne, ekonomiczne?
Te bloki militarne.
Dobrze, rozumiem.
Po prostu gospodarczo współpracować i ze Wschodem, i z Zachodem. A jak to robi Szwajcaria?
Szerokie pytanie, panie Edwardzie.
No ja może krótko powiem, jakie jest moje zdanie na ten temat, bo tutaj są bardzo różne koncepcje. Ja znam ludzi, którzy grawitują w kierunku jednego z silniejszych krajów, czy Rosja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Izrael. Oczywiście tego typu podejście, ono na dłuższą metę jest absurdalne, ponieważ to zakłada całkowicie fałszywe, to zawiera fałszywe założenie, że jakikolwiek inny kraj z tych wymienionych będzie sprzyjał rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. To jest bardzo naiwne. Oczywiście nie zawsze naiwne, czasami jest to cyniczne. I teraz, jeżeli popatrzymy na to, jak to się... No, bardzo się cieszę, że tutaj ojciec przypomniał, że mamy do czynienia z bardzo bogatym dorobkiem i wielkimi postaciami w zakresie rozwoju techniki w Polsce. Ja muszę powiedzieć, że my mamy także bardzo bogaty dorobek i wybitne postacie w zakresie myśli geopolitycznej i ekonomicznej. I teraz, proszę Państwa, gdybyśmy sięgnęli, ja już nie mogę tego szerzej omawiać, ale sięgnęli do tej przedwojennej myśli politycznej, ekonomicznej, tam byłoby pewne kryterium, takie bardzo proste kryterium łączenia się i sojuszy, mianowicie podział na kraje ekspansywne historycznie i kulturowo i kraje, które są nieekspansywne historycznie i kulturowo. No, i trzeba określić, do której grupy należy Polska. No, okazałoby się, że Polska nie należy do tej grupy krajów ekspansywnych historycznie i kulturowo, aczkolwiek niektórzy takie zarzuty Polsce stawiają. To nie ulega wątpliwości. Ale w naszym przekonaniu my nie jesteśmy krajem ekspansywnym. Społeczeństwem, narodem ekspansywnym. W związku z tym trzeba sojuszy szukać w takich krajów, żeby stworzyć pewną siłę, bo jest wykluczone, i to jest też część odpowiedzi na pańskie pytanie, jest wykluczone, żeby Polska samodzielnie mogła przeciwstawić się tym zagrożeniom i tym naciskom, które które są obecne i które Polsce zagrażają. Ale ja wymienię 4 kraje, które są nieekspansywne historycznie i kulturowo. 2 kraje to są dla Państwa bardzo bliskie, to są kraje katolickie, to są Węgry i Polska. I 2 kraje z południa Europy to jest Grecja i Serbia. 4 kraje, które mają bogatą historię. To jest ważne, ponieważ kraje o dosyć krótkiej historii są często niedoświadczone historycznie i w tym sensie nieobliczalne, prawda? Natomiast te 4 kraje, gdyby stworzyły system wzajemnego bezpieczeństwa, to mogłyby przeciwstawić się tym krajom. Prawdopodobnie mogłyby zastanowić magnes do innych krajów, które są takie bardziej chwiejne. Prawda? No. To jest pokazanie tego, co jest jakąś szansą, ale być może, gdybyśmy analizowali te sprawy szerzej, widzielibyśmy również i większe szanse. Natomiast my w tej chwili skreślamy jak gdyby całe rozumowanie na ten temat, które mamy od naszych ojców i dziadów. Skreślamy tą wiedzę i doświadczenie, które dzisiaj jest wyjątkowo potrzebne. Tak bym to zakończył.
Kontynuujemy rozmowy z naszymi jeszcze słuchaczami. Drodzy Państwo, kulisy wielkiej wojny handlowej USA, Chiny, konsekwencje tej wojny. Tak mówimy też w kontekście Unii Europejskiej i Polski. Nasz gość, profesor Artur Śliwiński. Bardzo prosimy, mamy telefon. Kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy.
Dzwoni Barbara z Warszawy. Czy tak. Można zapytać?
Proszę, pani Barbaro, oczywiście.
Tak. Chciałam zapytać pana profesora, jak pan profesor słusznie zauważył, po 1989 roku Polsce została siłą narzucona doktryna, doktryna szkodliwa, doktryna już zbankrutowana, neoliberalna. Jesteśmy w kręgu oddziaływania tej doktryny, gdzie tutaj jest bóstwem wolny rynek i oczywiście tutaj, jak też pan profesor zauważył, też krąg oddziaływania Wall Streetu, a wszystkie dyrektywy tejże doktryny są traktowane jako świętość przez wszystkie tutaj strony sceny politycznej. Czy widzi pan profesor możliwość wyzwolenia się z tej zgubnej polityki, bo mamy własną myśl ekonomiczną, własne drogi i po prostu to nie mogło zaistnieć po 1989 roku. Po prostu zostaliśmy wykoszeni. Nie było możliwości, żeby po prostu pewne rzeczy podjąć. Także czy pan profesor może tutaj widzi jakąś możliwość, żeby podjąć właśnie tą własną drogę, podjąć własną myśl, która mogłaby być, prawda, też dla tej naszej cywilizacji? takiej już, która zmierza ku upadkowi, prawda, ratunkiem. I to tyle. Serdecznie dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję pani Barbara, szczęść Boże, pozdrawiamy.
No ja również dziękuję za tę wypowiedź, bo ona jak gdyby syntetyzuje pewne sprawy, o których mówiłem. Natomiast jest pytanie o szansę. Ja jestem przekonany, że odejście od liberalizmu w Polsce już się dokonuje i bym powiedział tylko ospałość, no czasem również i głupota powoduje, że niektórzy się tej doktryny nadal trzymają. Potem kryje się także niewiedza. Bardzo łatwo się można było przywiązać do tej doktryny, bo ona była stosunkowo łatwa do zrozumienia i propagowania, bo opierała się na dość kilku prymitywnych hasłach. Oczywiście w tej doktrynie głębiej były różne poważniejsze zagadnienia, rozwiązania, no ale o tej doktrynie mógłbym mówić szerzej. Sądzę, że ona wymagałaby rzeczywiście dokładnego scharakteryzowania. Tutaj tego brakuje. No ja podam na przykład, że standardy nauczania ekonomii w Polsce są to standardy sensu stricto neoliberalne. Czyli każdy profesor ekonomii ma obowiązek krzewić neoliberalizm. Tak to, bo te standardy są neoliberalne. W Polsce ta myśl, polska myśl ekonomiczna jest i ona jest ostatnią deską ratunku. Tutaj mamy nie tylko przedwojenny dorobek, bardzo bogaty, o górę lepszy niż marksizm, ekonomia marksistowska czy ekonomia neoliberalna. Ja oceniam, że ekonomia neoliberalna, ten nurt ekonomii neoklasycznej, który jest wykorzystywany w ramach doktryny neoliberalnej, jest gorszy od marksizmu. Ale to jest moja osobista, mój osobisty pogląd. Natomiast to, czego brakuje, ale nie tak zupełnie, to jest aktualizacja. Ta przedwojenna myśl była bardzo krytyczna, ale zawierała jeden bardzo istotny aspekt, a mianowicie była w zgodzie z historią gospodarczą. Historia gospodarcza stanowiła podstawową części wiedzy ekonomicznej. I my mamy przed sobą okres, no już w tej chwili 80-letni okres, który nie został dobrze opracowany pod względem historii gospodarczej. To jest okres i komunizmu i tych ostatnich 30 lat. Ale sądzę, że to nie jest problem. Ekonomiści w Polsce są w stanie uporać się również z tą historią gospodarczą i wyciągnąć z tego również wnioski o charakterze teoretycznym. To jest możliwe i to, szczerze mówiąc, już się w niektórych środowiskach ekonomicznych dzieje. Natomiast problemem zasadniczym jest bardzo niska kultura ekonomiczna społeczeństwa. Społeczeństwo polskie zostało pozbawione kultury ekonomicznej. Ekonomia jest częścią kultury narodowej. Ten dorobek ekonomiczny o charakterze narodowym jest częścią kultury narodowej. I tu jest jak gdyby pewien wyłom i pewne okaleczenie kultury narodowej. I to jest oczywiście skutek tych dwóch doktryn marksistowskiej i neoliberalnej. Ale fakt pozostaje faktem. W Polsce istnieje bardzo niski poziom kultury ekonomicznej. To się oczywiście wyraża w nastawieniu egoistycznym, w takim prymitywnym dążeniu do wzbogacenia się za wszelką cenę, do lekceważenia pewnych norm społecznych, do traktowania bardzo powierzchownie wiary katolickiej. Odrzuca się wszystko to, co jak gdyby przeszkadza w takim prymitywnym, a często atawistycznym, a często także przestępczym traktowaniu zagadnień ekonomicznych. I jeszcze jedna sprawa. Lekceważenie gospodarstwa domowego. Podstawą każdej ekonomii jest gospodarstwo domowe. No u nas tego niestety nie ma, ale to jest temat odrębny. Ja sądzę, że w tym zakresie edukacja społeczeństwa, ekonomiczna edukacja społeczeństwa, to jest sprawa no, w tej chwili bardzo węzłowa. Społeczeństwo nie chce się edukować ekonomicznie, lekceważy sprawy gospodarcze, pozwala na to, żeby było totalnie niszczone i okradane pod względem ekonomicznym.
To tak samo, to jest nowy temat, panie profesorze, my już kończymy właściwie, jak dyskusję na temat klasy średniej, prawda, jak tą klasę średnią tępiono i tępi się nadal, w sensie tępi się. Jakoś są, teraz może są te przejawy już pewnej rozbłyski, pewnej nadziei, że ona będzie wzmacniana, ale klasa średnia bardzo ważna w systemie gospodarczym, ekonomicznym. Właściwie na niej się, to jest ta najszersza grupa, która płaci podatki, która konsumuje, która napędza ten wewnętrzny rynek, prawda? A jest ona tak bardzo jakoś, no, źle się jej dzieje w niektórych systemach. Taka jest prawda.
No ja bym uogólnił to, bo u nas po kolei zniszczono klasę robotniczą, zniszczono klasę chłopską i zniszczono inteligencję. Praktycznie biorąc, wszystkie te trzy główne klasy, czy no, inteligencja jest warstwą, ale te trzy odłamy społeczeństwa, te trzy składowe, zostały zniszczone.
Tak, ale było takie myślenie, że biznes, wielki biznes, trzeba go chronić, dmuchać, huchać, bo on przyniesie tutaj napływ kapitału, to są ludzie, którzy mają inwencje, mają pomysły. I to jest ta mała grupa, która całą tą czodę poprowadzi, prawda, tą nie czodę, tylko ten peleton. Natomiast ci tacy po prostu zarabiający na dobrym poziomie, płacący podatki, ale mający szansę na to, żeby wziąć dobry kredyt, wybudować dom, zamieszkać na stałe, prawda, byli zawsze tutaj sekowani, bo ta własność się nie podobała komunistom, a teraz też był czas ten liberalny, który wydaje się, jak pan mówi, że gorszy niż właśnie ten socjalizm.
W sensie ekonomicznym zdecydowanie już. Ja nie mówię o innych aspektach,
tylko to jest taki, argument, który będzie jak prawda, lewy sierpowy, że tam były puste półki, prawda? Ocet, musztarda i chrzan, a tu mamy pełne, ale...
Puste półki były w okresie stanu wojennego, a to była gospodarka wojenna, a nie tak nie, na poprzednio. No mniejsza to, czy jeszcze są jakieś głosy?
Bo... Będą głosy, bo jeszcze chyba jest czas na podsumowanie. Mam jeszcze 23:30 z minutami, więc myślę, że żebyśmy nie odeszli do tego głównego tematu, czy troszkę odchodzimy.
No właśnie.
To może telefon ten nas naprowadzi, zobaczymy, a potem już będziemy powoli, jak to się mówi, do mety się zbliżać. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wyłącza radio.
Tak, na wieki wieku.
Ja chciałam zadać pytanie panu profesorowi.
Słuchamy, a kto mówi skąd, jeśli można?
Zofia z Torunia. Właściwie to dwa pytania. Pierwsze, chciałam prosić o uściślenie tego pojęcia gospodarstwo domowe. Co pan profesor miał na myśli konkretnie? A druga sprawa, jakie jest zdanie pana profesora w kwestii jedwabnego szlaku? Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie, jeśli to możliwe. Ja się rozłączam. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy Pani.
No, z gospodarstwem domowym mógłbym tutaj bardzo dużo mówić, bo ekonomia się wywodzi z zainteresowania gospodarstwem domowym, to znaczy z budowaniem domu. Tak to można byłoby określić, ale w takim znaczeniu szerokim, prawda? Również tworzeniem, ale i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Natomiast kluczem do, tak bardzo skrótowo mówiąc, do wyjaśnienia, czym jest gospodarstwo domowe, to jest to, że gospodarstwo domowe jest krótko mówiąc, taką procesem pomocniczym w stosunku do rodziny. To znaczy, krótko mówiąc, jest to obszar działalności, która zapewnia możliwość utrzymania i rozwoju rodziny. I oczywiście jest to taka forma pomocnicza, proces pomocniczy, a więc niesamodzielny. Tak samo jak rodzina bez gospodarstwa domowego przestaje być rodziną. A więc tu kluczową sprawą jest rozwój rodziny, utrzymanie i rozwój rodziny, natomiast gospodarstwo domowe jest niezbędne do tego, żeby tą możliwość dało się zrealizować. I gospodarstwo domowe jest przeciwieństwem konsumenta. Konsument to jest osoba, która jest wyrzucona z gospodarstwa domowego, zajmuje się własnymi potrzebami i pragnieniami i na własny rachunek konsumuje to, co jest dla niego dostępne na półkach sklepowych. To jest konsument. Konsument to jest idiota. Normalny człowiek to jest albo to będzie ojciec, albo to będzie matka, albo to będzie syn, albo to będzie córka, może i dziadek, może babcia. To są osoby, które tworzą pewien zbiór nazywany rodziną. I to jest ten podmiot najważniejszy, a nie konsument. To taka różnica. Co do jedwabnego szlaku. No ten jedwabny szlak nie ma szans bytu, dopóki trwa wojna handlowa, bo on jest zbyt wrażliwą inwestycją na te niestabilne sytuacje, jakie wojna handlowa wywołuje. Ale w pewnej perspektywie, jeśli ta wojna się potoczy korzystnie dla Chin, no to ten szlak powstanie. Jeszcze mam jedną zaległą wypowiedź. Nie dopowiedziałem czegoś, co było związane z tą sytuacją w Polsce. Tutaj jeden z słuchaczy zasugerował, że ten areszt pracownika Huawei jest inspirowany jak gdyby przez Stany Zjednoczone czy rząd Stanów Zjednoczonych. Takie podejrzenie, no, podejrzenia można mieć, to nie jest nic zdrożnego. Natomiast ja bym się zastanawiał, dlatego że, proszę Państwa, tym kluczowym elementem gry, jaki tutaj się toczy wokół Huawei, to jest ta sieć telekomunikacyjna piątej generacji, którą Huawei usiłowała wprowadzić do Polski. Podobno jakieś porozumienia z rządem były już gotowe. Ale konkurentem Huawei w naszym przypadku jest firma niemiecka. Czyli krótko mówiąc, tu mamy do czynienia z Deutsche Telekomem, którego jeden z podmiotów, T-Mobile, realizuje sieć 5G na terenie Europy, a przynajmniej chce, i zapowiada, że w pierwszej kolejności to koniecznie w Polsce. A więc tutaj jak gdyby mogło być uderzenie wywołane nie tyle przez Stany Zjednoczone, ale znacznie bliżej przez, nie tyle przez Waszyngton, ile przez Berlin. To podejrzenia mogą być różne. No, dobrze byłoby to wyświetlić, coś tam rzeczywiście działo, ale my tego nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
Rozmowy niedokończone, czyli już próba ich jakoś zakończenia w sensie takim czasowym. Może to jest to, co nie lubią specjaliści, naukowcy zdający się na rzeczy, ale możemy się pokusić, w jaką stronę ta sytuacja się będzie rozwijała, panie profesorze. A więc ta, powiedzmy, wojna, większa lub mniejsza, USA-Chiny, gospodarczo. Co możemy się na najbliższych miesiącach spodziewać? Czyli powiedzmy, no, to mamy już połowę stycznia, luty, marzec. Czy to raczej będzie tak, że jednak ten realizm zwycięży i będzie to takie powiedzieć, pokojowe tutaj rozłożenie sił, czy dalej to będzie się eskalowało jednak? Będzie eskalacja tych napięć?
No więc Chińczycy uważają, że lepiej, gdyby to się eskalowało, ponieważ przy takim bardzo pełzającej wojnie handlowej to nie byłoby odpowiedniej mobilizacji do zrealizowania tej gruntownej restrukturyzacji gospodarki chińskiej. Może ten pogląd ja przejaskrawiam, bo to jest pogląd jednego z ekonomistów chińskich. To, co nas bezpośrednio dotyczy, są konsekwencje wojny handlowej podstawowe. To jest destabilizacja, bardzo poważne zakłócenie, wzrost ryzyka w działalności biznesowej, nie tylko między Polską a Chinami, ale także w obrębie Europy. To jest dla biznesu rzecz negatywna i jest to pełna świadomość. Powinna być pełna świadomość. Jest to bardzo negatywne dla polityków, ponieważ ci politycy, którzy mają swoje plany, na przykład plany wyborcze, plany organizacyjne, tworzenia nowych partii, likwidowania innych partii, no, wszelkie różne typowe pomysły polityczne, to powinni mieć świadomość, że większość tych pomysłów rozbije się o wojnę handlową, jaka się toczy, ponieważ sprawy bardzo szybko się toczą, zmieniają, przyspieszają i w związku z tym politycy także zostaną poddani ostrej próbie. Ja osobiście uważam, że politycy powinni być ćwiczeni.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, za te godziny spędzone z naszymi słuchaczami kulisy wielkiej wojny handlowej USA-Chiny. Naszym gościem był profesor Artur Śliwiński. Dziękujemy, pozdrawiamy. Do usłyszenia, panie profesorze.
Ja również dziękuję. Dziękuję za uwagę, za zainteresowanie. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Szczęść Boże, dziękujemy. I również dziękujemy państwu za telefony, które tworzyły naszą audycję.